aktualnościach dnia serdecznie witam naszego gościa, a jest nim pan Janusz Szewczak, główny ekonomista Skoku. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Sejm uchwalił ustawę budżetową, głosowało za tym uchwaleniem 235 posłów, a przeciwko było 213. Nikt się nie wstrzymał, czyli widzimy, że ci, którzy głosowali, mieli określone zdanie na temat tej ustawy. Można powiedzieć, że rząd odetchnął, ale no, w związku z tym budżetem pojawiały się różne pytania, między innymi, no, czy jest on tak realny jak ten zeszłoroczny? Czy trzeba będzie coś nowelizować? Czy rzeczywiście on będzie taki idealny, jak twierdzi rząd?
No, rzeczywiście tak może się okazać, ponieważ jest to budżet przecież odziedziczony przez nowego ministra Szczurka po ministrze Rostowskim. A jak liczył minister Rostowski, to wszyscy wiemy, jak często mylił się o miliardy nawet. Więc sytuacja wbrew pozorom nie jest tak optymistyczna, jak to próbuje malować ekipa rządowa, że jest to budżet realistyczny, dobrze skonstruowany, ostrożny. No, o tym budżecie na ten rok usłyszeliśmy podobne zapewnienia, no i w połowie roku okazało się, że pieniędzy nie ma, trzeba zwiększać deficyt, trzeba ciąć wydatki. Zresztą minister Szczurek, nowy minister finansów, powiedział coś zadziwiającego, mówiąc on o tym budżecie na rok 2014, mianowicie powiedział, że jest to budżet przejściowy. Nie wiadomo, jak należałoby to rozumieć, czy jest to budżet przejściowy między recesją, kryzysem a stagnacją, czy może przejściowy w sensie braku środków oczekiwanych jak manny z nieba, czyli środków z dotacji unijnych. Niewątpliwie będzie trudno osiągnąć te nawet 2,5% wzrostu PKB. To może się okazać bardzo trudne. Przypomnijmy, w tym roku planowano 2,2% wzrostu PKB, a okaże się najprawdopodobniej, że będzie gdzieś połowa z tego, może niewiele więcej, może 1,3%, może 1,4% PKB będzie w tym roku, a więc znacznie poniżej oczekiwań. Wydaje się też, że ta zaplanowana na przyszły rok w budżecie inflacja, dość wysoka, na poziomie 2,4%, będzie niemożliwa do osiągnięcia. Ona będzie znacznie niższa, no choćby ta listopadowa na poziomie 0,6%. Widać więc, że Polacy nie wydają pieniędzy, bo ich po prostu nie mają. Zamrożenie płac w sferze budżetowej, podwyżki akcyzy na alkohol 15%, na papierosy 5%. No, to wszystko z pewnością uderzy w dochody podatkowe. One będą niższe, niż się tego spodziewa rząd. Będzie rozwój szarej strefy, będzie spadek tych legalnych dochodów z akcyzy. Przypomnijmy też, że rosną różnego rodzaju opłaty i podatki lokalne. W znacznym stopniu one rosną. Rośnie również, przecież nadal wysoki, utrzymany aż do roku 2016 będzie podwyższony podatek VAT 23%. No, to się na pewno odbija na kieszeniach Polaków, którzy kupują po prostu mniej z racji rosnącego bezrobocia, które w budżecie na rok 2014 jest zapisane na poziomie 13,8%, czyli znacznie wyższym nawet niż tegoroczne. To wszystko pokazuje, że no, do normalności w finansach publicznych Polski jest bardzo, bardzo daleko. Ja myślę, że przy obecnej ekipie w ogóle trudno będzie mówić o finansach publicznych. Będzie trwało ten festiwal zapożyczania Polski i Polaków dalej na potęgę. Te potrzeby pożyczkowe to przecież rokrocznie ponad 100 miliardów złotych, potrzeby pożyczkowe brutto, a dług urósł już nam do rozmiarów kosmicznych wręcz. My się zbliżamy do prawie 1 biliona złotych długu publicznego. Gwałtownie rośnie dług zagraniczny, to już jest blisko 300 miliardów dolarów. Przypomnijmy, Gierek pożyczył około 30 miliardów dolarów i spłacaliśmy to prawie 32 lata. No, łatwo odpowiedzieć, czy w ogóle jest do spłacenia tak wielki obecnie dług. Tym bardziej, że ponad 50, a właściwie już prawie 60% po zmianach w OFE, to prawie 60% tego długu polskiego, no, będzie w rękach zwłaszcza jeśli chodzi o obligacje Skarbu Państwa, będzie w rękach zagranicy.
Tylko pytanie też, no bo ktoś powie, że Gierek pożyczył, ale powstały wtedy różne ośrodki, jakieś przemysłowe, fabryki, a pytanie z tego, na co idą te pieniądze, które są pożyczane no teraz? Właśnie. Czy to tylko jest na konsumpcję, nazwijmy to rządową?
Oczywiście, to jest zasadniczy problem, bo oczywiście wiele krajów ma większy dług publiczny w relacji do swojego PKB, ale one mają majątek narodowy, one nie wyprzedały swoich banków, sieci handlowych, nie wyprzedały najbardziej dochodowych firm, tak jak to się stało w Polsce. Mają więc czym zarabiać na spłatę swojego długu. My nie mamy już praktycznie wartościowego majątku narodowego. W tej chwili wyprzedaje się kolej i firmy energetyczne. Ostatnie, można powiedzieć, takie srebra rodowe. Więc to pożyczanie, takie no, nieodpowiedzialne, takie beztroskie pożyczanie, zaciąganie wielkich długów, w dużej mierze idzie po prostu nowe długi, nowe pożyczki idą na spłatę starych długów. W budżecie państwa corocznie trzeba znaleźć blisko 40 kilka miliardów złotych, żeby spłacić tylko odsetki od owych długów. No i na konsumpcję bieżącą, na rozpasaną biurokrację, administrację, która nie szczędzi przecież sobie premii, nie szczędzi sobie luksusowych limuzyn. Co chwila czytamy, słyszymy o tym. Tu się niewiele dzieje, raczej wprost odwrotnie. Zamiast oszczędności przyrasta liczba urzędników, rośnie skala biurokracji i właściwie można powiedzieć, już nie bardzo jest kogo obdzierać ze skóry finansowej. Te efekty podwyższania jakichś opłat różnego rodzaju, no choćby w wprowadzanej nowej opłaty audiowizualnej, mogą być odwrotne od zamierzonych. Sytuacja jest w finansach publicznych naprawdę dramatyczna. Gdyby nie ostatni skok na OFE wykonany też w ostatnich dniach, niewątpliwie rząd musiałby się przyznać do zagrożenia bankructwem, do tego, że król jest nagi, że nie ma pieniędzy, że nie ma skąd brać środków nawet na współfinansowanie tych unijnych projektów. I to jest dowód, jak fatalnie, można powiedzieć, kierowano polskimi finansami publicznymi, polską gospodarką. No zwłaszcza przez ostatnie 7 lat, ale przecież również wcześniej można by znaleźć wiele przykładów marnotrawstwa, korupcji, błędów makroekonomicznych, idiotyzmów polegających z wyprzedażą najbardziej wartościowych i dochodowych sektorów, jak choćby sektor bankowy czy finansowy w Polsce.
Jak tak tego słucham, no to przychodzi mi do głowy tylko jedno porównanie z zakresu chorób, medycyny. Nowotwór. Po prostu, że zżera naszą gospodarkę pewien nowotwór.
Absolutnie. To jest niesłychanie poważny stan chorobowy, którego na dodatek, który chce się leczyć wyłącznie aspiryną. To jest podejście obecnej ekipy, no, rządzącej przecież już drugą kadencję, na zasadzie ważne jest tu i teraz. Tak jakby Polska miała przestać istnieć w związku z kompromitacją i odejściem obecnego rządu. Tak przecież nie będzie. Państwo polskie w tej chwili no, jest systematycznie likwidowane. Właściwie likwiduje się przez wszystkie te obowiązki, jakie ciążą na państwie wobec własnych obywateli. Ja nawet mówię, że właściwie jest taka prowadzona cicha, niewypowiedziana wojna ekonomiczna z własnym narodem. W dużej mierze, zwłaszcza tym młodym ludziom, chce się to życie tak skutecznie obrzydzić, pokazać im, że tu nie ma szans, nadziei żadnej, zarówno w zatrudnieniu, aspiracjach, założeniu rodziny, żeby zmusić ich do kolejnej fali wielkiej emigracji. Przecież myśmy stracili przez ostatnie lata prawie 2,5 miliona młodych, wykształconych ludzi. To jest niezwykły kapitał, kapitał bardzo trudny do odtworzenia, który będzie zasilał inne narody, inne budżety. No nic dziwnego, że nie ma w tym budżecie pieniędzy, że ciągle jest dziura budżetowa rzędu prawie 50 miliardów złotych, skoro nie ma kto pracować, nie ma nowych miejsc pracy, płace są skandalicznie niskie, śmieciowe umowy. Skoro polscy pracownicy pracujący niezwykle uczciwie, wydajnie, dobrze cenieni za granicą, zarabiają 3, 4, a nawet 6-krotnie czasami mniej niż w tym samym zawodzie za granicą, no to pokazuje, że być może jest taki plan, być może jest nas po prostu za dużo, Może chodzi o to, żebyśmy byli małym narodem i państwem właściwie bezbronnym i, można powiedzieć, bez własnej gospodarki.
No, ten budżet wchodzi poprzez już nowego ministra, ministra Szczurka, ale czy właśnie to pytanie, czy to jest budżet Rostowskiego jeszcze, czy to jest właśnie budżet Szczurka? Jeśli na przykład Rostowskiego, to dlaczego takie zmiany?
Bardzo ważne pytanie, dlatego że wydaje się, że minister, nowy minister, minister Szczurek, minister finansów, no, wziął z dobrodziejstwem inwentarza ten budżet pozostawiony i przygotowany przez ministra Rostowskiego. Pan minister Rostowski się kompromitująco pomylił z tegorocznym budżetem, ale i w wcześniejszych budżetach miał bardzo poważne wpadki, jeśli chodzi o poprawność wyliczeń, o bilans. Bierze na siebie więc całą odpowiedzialność za to, co się wydarzy. I nie można przecież wykluczyć, że nie będzie tego obiecywanego ożywienia gospodarczego, jakie słyszymy z mediów propagandowych, rządowych, mediów komercyjnych. Wtedy okaże się, że trzeba będzie być może sięgać po jakieś kolejne nadzwyczajne rozwiązania. Ta chwilowa ulga w statystyce, w bilansach, można powiedzieć na papierze, w zakresie zadłużenia i deficytu spowodowana przeniesieniem części obligacyjnej z OFE do ZUS-u, ona tylko, można powiedzieć, posłuży takiej kreatywnej księgowości, takim kolejnym magicznym cudom umożliwiającym znowu zadłużanie państwa, zaciąganie długów nowych, długów głównie za granicą czy zagranicznych bankach, ale realnie ona nic nie zmieni, więc minister, człowiek niewątpliwie młody, dobrze wykształcony, sympatyczny, no, bierze poważne ryzyko na siebie, albowiem całość tej odpowiedzialności w przypadku kolejnych problemów budżetowych, których nie można absolutnie wykluczyć, spadną już wtedy na niego. Także minister Rostowski nadal pozostaje tym złym duchem tego budżetu w mojej ocenie.
I teraz jeszcze takie pytanie od zwykłego, jak to się mówi w cudzysłowie, statystycznego Kowalskiego. Czy czekają nas podwyżki?
Absolutnie tak. Dotyczy to nie tylko już wspomnianej podwyżki 15% akcyzy na alkohol i 5% na papierosy. Dotyczy to również całej gamy podwyżek podatków lokalnych i opłat, od podatku nieruchomości poprzez podatki od pojazdów mechanicznych, a nawet posiadania psa. Czekają nas również podwyżki cen najprawdopodobniej gazu, wody, wszystkich mediów komunalnych, opłat komunalnych, coraz poważniejsze koszty związane z usługami bankowymi, rosną wyraźnie marże i opłaty w bankach. No, to wszystko na pewno będzie drenować kieszeń Polaków, tym bardziej to jest trudne będzie do udźwignięcia, że rosną koszty utrzymania, natomiast nie rosną płace, płace realnie maleją i Polacy bardzo, bardzo obawiają się o swoje miejsca pracy.
Czyli widzimy, że poprzez wprowadzenie tego budżetu, przegłosowanie tego, no rząd odetchnął, ale teraz pytanie właśnie, w jaki sposób mają odetchnąć Polacy? No i to pytanie chyba
jest takim
takie...
symbolem, można powiedzieć, takim smutnym symbolem, złym symbolem, że uchwalenie tego budżetu miało miejsce 13 grudnia, a więc w rocznicę wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu wojennego. To wielkiego marszu, który odbył się wczoraj w Warszawie, to pokazuje, że nawet o symbolikę ta władza już nie dba.
Bardzo dziękuję za ten komentarz i serdecznie pana pozdrawiam, z panem Bogiem.
Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Mógł zapłać, a przypomnę państwu, że naszym gościem był pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK.